Próbowałem wam dać schemat podpowiadający, jak się ma Księga Liczb do czwartej części Ewangelii Mateusza. Pozna te światła, które Duch Święty daje, gdy te perekopy z Księgi Liczb i z Ewangelii Mateusza zaczynają się przenikać. Zaczynają się jakby nawzajem komentować. Ponieważ miałem poczucie niedosytu, dlatego też na nowo opracowałem pisemnie te skrutacje, czyli wzajemne spotkanie się Starego Testamentu z Ewangelią Mateusza. Teraz zreferuję. Jeśli macie Pismo Święte, możecie sobie otworzyć, ale to będzie dość trudne, bo trzeba by kartkować jednocześnie w Starym Testamencie i Ewangelii, więc może zaniechajcie, a tylko w domu sobie powtórkę tego zrobicie. I tak, Księga Liczb, rozdział 1, od wiersza 6 do 10, wiersz 36. Przez kilka stron bardzo nudny spis pokoleń Izraela, 12 pokoleń. Dla nas to nudny spis i zdziwienie i pytanie, a po co? Tymczasem, gdy się rozumie teologię tego spisu, to chodzi nie tyle o spis, co wpis do Księgi Przymierza z Bogiem Jahwe, skoro na Synaju Bóg ogłosił się królem tego narodu, który wyprowadził z niewoli egipskiej. Ja będę waszym królem, ja będę waszym władcą. A taki był obyczaj w starożytności, że nowy król dokonywał nowego spisu. Kto chce, żebym był jego władcą, proszę się wpisać do księgi. I król, rozdając urzędy, nominacje, przeglądał sobie, kto mu się tam wpisał. A to jest ciekawy człowiek, no to będzie pełnił taką, a taką funkcję. Taki był sens, czyli było to umocnienie wiary, było to jakby deklaracja, tak Boże, idę na Twoją służbę. Tym bardziej dziwi później grzech szemrania, przecież poszliście na służbę. Grzech niezadowolenia z Boga Jahwe już jest zawsze grzechem przeciw przymierzu. Odpowiednik tego w Ewangelii Mateusza, rozdział 13, wiersz 53, do rozdziału 14, wiersz 12. Jezus poprzez cuda, które czyni, poprzez to, co mówi, niejako wpisuje się jako Mesjasz w życie 12 pokoleń Izraela. Ale Izrael na to patrzy i nie widzi w tym, co Jezus czyni, mówi Mesjasz. Nie przeżywa radości. Tak wielko mają pustynię serc, a na pustyni ziarno nie kiełkuje. I to ziarno wiary i radości nie kiełkowało w Izraelu, bo czekali na innego, bardzo ludzkiego Mesjasza. Drugi krok, kolejne zdarzenie Księgi Liczb, Ewangelii Mateusza. Księga Liczb, rozdział 11, od wiersza 1 do 35. Pojawia się pierwsze niezadowolenie z Boga Jahwe. Niezadowolenie określane jest w języku biblijnym grzechem szemrania, niezadowolenia. Jest to grzech o tyle poważny, że za grzechem szemrania, niezadowolenia z Boga kryje się szatan. Po pierwszym stworzeniem, jakie Bóg stworzył, które wyraziło swoje niezadowolenie w stosunku do swego Boga i Ojca, to jest szatan. I wszelkie niezadowolenia, które były w naszym życiu, to niestety za tymi niezadowoleniami, za tym grzechem przebrania kryje się zawsze zły. Pismo Święte bardzo tropi ten grzech. Przeciwieństwem przebrania to jest akceptacja, do końca akceptacja. To, że się taki urodziłem, to, że się urodziłem w określonych warunkach, to nie jest istotne, Bóg mówi. Istotne jest to, czy ty w Jezusie Chrystusie, w świecie Bożym, ty to akceptujesz. Jeśli akceptujesz, to jesteś zwycięzcą. Zwyciężasz ducha szemrania szatana. Dlaczego Izraelici wchodzą w grzech szemrania? To, że grzech szemrania był przed dotarciem na Synaj, to nic dziwnego. Bo jeszcze, owszem, przeżyli uwolnienie z Egiptu, ale jeszcze nie przeżyli zawartego przymierza z Bogiem. A teraz Księga Liczb mówi o grzechu szemrania po zawarciu przymierza. Ba, rok, bez mała rok czasu żyli, mieszkali pod Synajem. Tam budowali namiot spotkania. Te wszystkie rzeczy, które opisuje Księga Kapłańska, Księga Wyjścia, a my z zakłopotaniem czytamy przez całe znowu stronice. Ale to był budowany znak. Świątynia, która wędrowała razem z Izraelem, a w niej dwie tablice, jak gdyby znak umowy, a my wiemy, że zapowiedź Jezusa Chrystusa, Boga, który stanie się człowiekiem, w Arce Maryi. Wszystko po to, żeby cały czas patrząc mieli moc, czerpali moc, wiarę, żyli wiarą. Jesteśmy ludem, narodem, z którym się sprzymierzył ktoś niezwykły, Bóg prawdziwy. A jednak potrzeby ciała były tak duże, tak bardzo rozbudowane, że były ważniejsze, aniżeli te plany Boga, który prowadził ku ziemi obietnicy, ku ziemi obiecanej Abrahamowi. Już w czasie pierwszego szemrania mówili, o jak nam dobrze było w Egipcie. A tymczasem w Egipcie dostawali naprawdę ranie ciężkie. Na niewiele się zna znak manny, zapowiedź cudownego pokarmu. Jednak był to pokarm cudowny, zapowiedź Eucharystii. I znak 70 starszych, którzy poszli na służbę Boga Przymierza do pomocy Mojżeszowi. Odpowiednikiem tego w Ewangelii Mateusza, rozdział 14, od wiersza 13 do 33, jest fakt, że za Jezusem na pustynię poszły tłumy. I to, co Jezus sobą reprezentuje, jest dla nich czymś tak fascynującym, że trwają przy Nim cały dzień. Jezus daje im znak, odpowiednik manny, cudowne rozmnożenie chleba, które jest zapowiedzią Eucharystii, a dla nas katechezą, co Jezus chce nam dawać przez Eucharystię. Mianowicie, jak mamy przeżywać Eucharystię. Apostołowie mówią, odeślij tych ludzi, żeby sobie coś w okolicznych wsiach, miejscowościach kupili. Jezus mówi, nie, wy dacie im jeść, a mieli tylko 7 chlebów i 2 rybki. Dajcie mi to, dajcie wszystko, co możecie. Ja to rozmnożę i nakarmicie, ba, jeszcze zostanie 12 koszy chlebów i pozostałości po rybach, symbolicznie dla całego Izraela, tutaj nieobecnego. Czyli jeżeli ty jako człowiek będziesz mi dawać wszystko, co masz, ale ważne, wszystko, kim jesteś, co przeżywasz swoją historię, w każdej Eucharystii, ja w momencie konsekracji rozmnożę to. wezmę jako swoją własność i będę karmił słów zbawiając świat. O czym ty teraz nie wiesz, ale przez wiarę ja ci tutaj to pokazuję. I dopiero takie nadanie sensu naszemu życiu w Eucharystii sprawia, że nie boimy się pustyni, nie boimy się, że czegoś nam brakuje, bo mamy tylko 5 chlebów i 2 rybki, że Jezus Chrystus, który się z nami, który się posługuje naszym życiem w Eucharystii, rozwiązuje problem największego głodu, który każdy z nas ma w sobie. Życiu takiemu, jakie ono jest, nadaje najwyższy sens, najwyższą wartość współzbawiania świata. Skoro tak, zabiera nam ochotę na szemranie. Jeżeli ktoś jest niezadowolony, szemrze, to znaczy nie rozumie Eucharystii i źle przeżywa Eucharystię. Ba, może kapłani nie wtajemniczyli go w to, może sami nie wiedzą. To byłby drugi krok. Trzeci krok. Księga Liczb, rozdział 12, od wiersza 1 do 16 i Ewangelia Mateusza od rozdziału 14, wiersz 34 do 15 rozdziału, wiersz 28. Grzech Miriam, siostry Mojżesza, ukarany trądem. Nie tyle ukarany, co może zilustrowany jako trąd. Niezadowolenie z brata, z Mojżesza. Niefortunnie poprawić chce Mojżesza w obmowie. Jeżeli my obmawiamy innych, to ich próbujemy poprawić. Szatan to podpowiada zawsze, w obmowie jest uczestniczy ktoś niewidzialny, szatan. I trąd jest ilustracją, grzechu języka, że Bóg sobie zawarował sądzenie dzieci, bo ich osądzi dopiero w Jezusie Chrystusie, sądem miłości, miłosierdzia, zbawienia, przeoblecze ich chwałę zmartwychwstania, w szatę godową. Odpowiednikiem grzechu Miriam jest to, że w czasach Jezusa Chrystusa uczeni w piśmie, faryzeusze także poprawiają Mojżesza. Oczywiście robili to przez całe stulecia od momentu wejścia do ziemi obietnicy, obawiam się. Z czasem dwie tablice dekalogu zanikają jako znak przymierza, że Bóg w tych tablicach mówi, ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem, tylko pojawia się prawo, prawo. I uczeni w piśmie poprawiają Mojżesza, dookoła prostoty 10 przykazań, sadzą chwasty, 613 chwastów, nowych przykazań, nie do opanowania, ani pamięcią, ani życiem. To jest trąd pychy. I dlatego też te 613 nie pozwala im zobaczyć w Jezusie Chrystusie to, co widzą poganie w ziemi Genezaret i później kobieta kananejska. To wszystko sobie później posprawdzacie, zobaczycie, ja tylko podpowiedzi daję. Krok czwarty. Najważniejsze wydarzenie na pustyni opisane w Księdze Liczb, rozdział 13 od wiersza 1 do rozdziału 14, wiersz 45. Najważniejsze wydarzenie, a jednocześnie bardzo odsłaniające prawdę o człowieku. Mianowicie, gdy zbliżyli się już do ziemi obietnicy, gdy w gruncie rzeczy powinni byli się przygotowywać do wejścia przez Jordan do ziemi obietnicy, zaistniał pomysł, żeby wysłać zwiad 12 reprezentantów 12 pokoleń izraelskich. I gdy czytaliśmy w Księdze Licz na ten temat, to słyszeliśmy, że odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. A gdy doszliśmy do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 1, wiersz 22, czytamy tak: wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście: wyślijmy mężów przed sobą na zbadania kraju. Dlatego też po przeczytaniu i zrozumieniu tej wersji, że to nie jest inicjatywa Boga, Boga przymierza, ale to była inicjatywa ludzka, ale zaakceptowana przez Boga Jahwe. Bo przecież Bóg Jahwe mógł powiedzieć do Mojżesza: Mojżeszu, Mojżeszu. Nie, to jest niepotrzebne. To doprowadzi Izrael do kryzysu wiary i doprowadzi ich do tego, że będę musiał ich odesłać, by się uczyli wiary, życia przymierza, na 40 lat na pustyni. Nie rób tego, Mojżesz. A jednak Bóg milczał. A jak mówi w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz, mnie się wydawało to bardzo słuszne. Trzeba to sprawdzić, zorientować się, którędy mamy wejść. Niestety tylko dwóch, Jozue i Kaleb, wróciło bez kryzysu w umyśle i w sercu. Powiedzieli: owszem, kraj opływający w mleko i miód, grody trudne do zdobycia, chłopy rosłe, nie takie chudziny jak my, niewolnicy, ale przecież jesteśmy w przymierzu z Bogiem prawdziwym, który pokonał większe imperium, Egipt. Reszta 10 przyszła z takim lękiem, z takim strachem, że powiedzieli ludziom: słuchajcie, nie mamy szans. Jesteśmy w potrzasku. Chyba musimy wrócić do Egiptu, przeprosić Faraona. Tym samym udaremniali wszystkie plany Boże względem Izraela, o których mówił Bóg Abrahamowi, później Mojżeszowi na górze Synaj. Spowodowali tym lękiem wielki kryzys. Otóż Bóg dopuścił tę wyprawę 12 zwiadowców, żeby odsłonić coś, co Bóg widział, a czego nie widzieli w sobie Izraelici. Że ta nitka wiary w Boga przymierza jest bardzo nikła. Że nawet gdyby oni weszli do ziemi obietnicy, to ta wiara w Boga Jahwe była tak wątła, że szybciej przyszedłby kryzys zdrady, wejście w kult bogów płodności, bogów Kanaanu. W związku z tym Bóg dopuszcza. Bóg dopuszcza. By to oczyszczenie i umocnienie wiary nastąpiło przez 40 lat włóczęgi po pustyni. Mojżesz zrozumiał, jak o tym świadczy Księga Powtórzonego Prawa, że ja muszę się zabrać do roboty za katechizację tego ludu. Co to znaczy przymierze? Co to znaczy dekalog? Co to znaczy prawo? No i od tego momentu dokonuje tego, o czym świadczy Księga Powtórzonego Prawa, gdzie być może, że właśnie te pewne elementy istotne katechezy Mojżesza, które były podawane jak gdyby na kamieniach pewnych wyryte dla różnych pokoleń, żeby się lud tego uczył, żeby to się utrwalało w ludzie. Pamiętajmy, że na pewnym etapie to tylko gdzieś tam jakieś echa były, gdy żyli jeszcze w Egipcie, że są ludem wybranym, że ich praojciec to jest Abraham, bo w gruncie rzeczy oni już byli wciągnięci w kult bogów płodności, bogów Egiptu. Musieli z tego wyjść, nauczyć się mieć nowy obraz Boga, Boga po trzykroć świętego. Jeśli Bóg dopuścił to wydarzenie po to, żeby Izrael poszedł na pustynię uczyć się wiary. A wiara to jest nic innego, tylko świadomość, nie jestem sam. Bóg, jeżeli mnie stworzył istotą ograniczoną w poznaniu, w możliwościach, to stworzył i jednocześnie uczył. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty jesteś moim dzieckiem. Poczynając od Abrahama, ojca wiary, że nigdy człowiek nie jest sam. Ktoś się z nim sprzymierzył na śmierć i życie. To już Bóg demonstrował na różne sposoby, o czym mówiliśmy Mojżeszowi. Później Izraelowi wyprowadzają z Egiptu, że wiara w bogów Egiptu i potęgę Egiptu są niczym. A nam Jezus w krzyżu mówi: nawet nie bój się Twojej słabości, Twojej grzeszności. Ja w krzyżu jestem większy, aniżeli zło w Tobie, a zmartwychwstając chcę być Bogiem w Tobie. Chrześcijaństwo to Bóg w nas. Żyj mną, moją obecnością, wejdź w prostotę i w takim stopniu, w jakim Twoja myśl i serce będzie przy mnie, w takim stopniu ja będę wylewał moją mądrość, moje życie, wlewał w Twoje człowieczeństwo. Bo w wierze wcale nie chodzi o to, żebym ja, człowiek, był znakomity. Tylko żeby ze mnie, jako człowieka, Bóg uczynił widzialny znak. On niewidzialny we mnie stawał się widzialny. I będą się uczyć przez 40 lat. Odpowiadać sobie na pytanie, czy potrafią żyć już przymierzem i czerpać z Niego, czyli z Boga, życie, moc w trudnych sytuacjach. Odpowiednikiem tego wywiadu w Kanaanie jest w Ewangelii Mateusza drugie rozmnożenie chleba. Prosty lud tak jest zauroczony Jezusem, Bogiem żywym, tym wszystkim, co Jezus mówi, czego dokonuje, że 3 dni trwają przy Jezusie na pustyni, jak gdyby zapominając o potrzebach ciała. A mimo to ci, którzy są świadkami tego, faryzeusze, saduceusze, w pewnym momencie do Jezusa mówią: daj nam znak, że jesteś Mesjaszem. Ludzie wierzą, ale to są prostacy, a my tutaj inteligencja. My Cię prosimy o znak. Paraliżuje ich lęk, ba, paraliżuje ich fałszywe pojęcie Mesjasza, że będzie to Mesjasz polityczny, narodowy, bym powiedział nacjonalistyczny, doczesny. Proszę o znak. Jezus mówi, ten znak już został zapowiedziany przez księgę proroka Jonasza. Księga proroka Jonasza już była proroctwem o mnie, że odrzucicie mnie, że będę uciekał przed waszym politycznym mesjanizmem, będę uciekał do pogan, że wrzucicie mnie w wody śmierci, po 3 dniach zmartwychwstanę i pójdę do pogan. I poganie z entuzjazmem będą słuchali prawdy o Bogu, którego ja przyniosę w krzyżu i zmartwychwstaniu. Tłumnie wejdą do kościoła. A Izrael wróci na 40 lat na pustynię. Oczywiście jest to symbol. Izrael, rozczarowany Jezusem, po dziś dzień czeka na swego Mesjasza. Tu mi się przypomina, jak po swoich święceniach pracowałem w Lublinie na kulu. Kiedyś przyjechał, nie wiem, z jakiej racji, taki rabin od studentów ze Stanów Zjednoczonych. Dobrze odżywiony pan, potężny. I któryś z profesorów go zapytał: a co z Mesjaszem u was? Czy jeszcze czekacie na Mesjasza? On odpowiedział, że doszliśmy do wniosku, że Mesjaszem to jest śmierć. To jest śmierć. Nie takie głupie, bo w śmierci spotykają Jezusa jako Mesjasza. Kolejny krok, skończymy dzisiaj. Księga Liczb, rozdział 16, od wiersza 1 do 17, do rozdziału 17, wiersz 26. Bunt Koracha, Datana i Abirama. 40 lat pustyni. Tu nie tyle chodziło o karę, tylko tu chodziło o lekcję wiary w Jahwe. Poznanie jego planów, które objawił w Abrahamie na Synaju. W tobie będą błogosławione, zbawione ludy całej ziemi. Jahwe odrzuca i będzie odrzucał tych, którzy myślą tylko o sobie, idą za nim. Jezus to powiedział siostrze Faustynie: nie lubię tych, którzy przychodzą do kościoła, chodzą w różne współczesne nurty, tylko z myślą o sobie, o jakichś darach ode mnie, charyzmatach wyjątkowych. Nie lubię ich. Ja im niczego nie dam, ponieważ wszystko, co chrześcijanie otrzymuje, jest po to, żeby realizowała się obietnica Abrahama. W tobie będą zbawiane, życie Boże otrzymały ludy ziemi. Myśl o innych, a wtedy ja będę na ciebie wylewał ogromne dary, ponieważ ty sobie ich nie przyswoisz po szatańsku. I odpowiednik tej perykopy w Ewangelii Mateusza, rozdział 16, od wiersza 13 do 28. Przełom pod Cezareą Filipową. Minęło półtora roku, apostołowie od półtora roku są świadkami czynów nauki Jezusa Chrystusa, ale Jezus wiedział, że jeszcze patrzą na Niego bardzo tradycyjnie, wyprowadza pod Cezareę Filipową. W katechezie jest pełniej powiedziane, dlaczego pod Cezareę, i mówi: takiego Mesjasza, za jakim wy idziecie, nie będzie. Takiego Mesjasza Pismo Święte nie obiecuje. Miłość Ojca Niebieskiego objawi się w tajemnicy baranka paschalnego. Oczywiście obuchem w głowę dostali apostołowie. Izrael oczywiście zbuntuje się przeciwko takiemu Mesjaszowi, wzgardzi nim. I w krzyżu, i nawet po zmartwychwstaniu, tak kochali swoje wybranie. A Jezus dla apostołów mówi: a teraz wy na nowo przemyślcie swoje pójście za mną. Podejmijcie na nowo decyzję, czy się zgadzacie. Ja was nie zmuszam. Możecie odejść. I mniej więcej po tygodniu Jezus bierze trzech delegatów na górę przemienienia. Przemienienie to zapowiedź zmartwychwstania. Mówi na ten temat Ewangelia Mateusza w rozdziale 17, od wiersza 1 do 21. Bóg Ojciec się włącza w kryzys. W czasie przemienienia mówi: wszystko się toczy według scenariusza Ksiąg Świętych. Dowodem Mojżesz, prorok Eliasz, ja przez krzyż i zmartwychwstanie, ze śmierci Jezusa, z faktu, że On was umiłował aż do końca, wyprowadzę wody życia, wody Ducha Świętego. I odpowiednikiem tego w Starym Testamencie, Księdze Liczb, rozdział 20, od wiersza 1 do 29, jest perykopa o wodach Meriba, czyli sporu. Zabrakło wody, Izrael zaczyna znowu wątpić, czy jest sens iść ku ziemi obietnicy, włóczyć się po pustyni, wątpić w miłość Boga Jahwe. I wtedy Bóg poprzez Mojżesza wyprowadza z martwej skały życie, wodę, zapowiedź swego zmartwychwstania. Wtedy też Bóg powiedział, że i ze śmierci na górze Piszga, ze śmierci Mojżesza i Jezusa wyprowadzi życie. Że też Mojżesz jest obciążony grzechem narodu wybranego. Przede wszystkim nie tylko dlatego, że niedostateczna była katechizacja narodu, żeby nie przeżywał buntu, ale Mojżesz w modlitwie wstawiając się do Boga zawsze mówił: jeżeli ich chcesz odrzucić, to i mnie. Brał obronę, utożsamiał się z grzechem Izraela. Z naszym grzechem utożsamiał się do końca Jezus Chrystus w krzyżu. Czyli brał na siebie jako baranek Boży grzech Izraela, jak ja później nasz grzech, grzech rodziny ludzkiej weźmie na siebie Jezus Chrystus. Umiłował nas do końca, ale niemożliwe było, żeby ta śmierć, żeby takie życie, taka miłość została, zakończyła się śmiercią, jak powie święty Piotr w przemówieniu. Tę śmierć Bóg podniósł do nieskończonej potęgi, do nieskończonego Bożego życia w tajemnicy zmartwychwstania. Przedostatnia perykopa. Księga Liczb, rozdział 21, od wiersza 1 do 9, wąż na palu. Czyn proroczy, że dopiero Jezus w krzyżu zabierze z ludzkich serc grzech szatański, grzech szemrania, że On nie kocha, wąż na palu. W krzyżu ginie nie Bóg, nie Jezus, tylko ginie szatan. Ze swoją tezą Bóg nie jest miłością. Szatan ginie. Odpowiednikiem tego w Ewangelii Mateusza jest rozdział 17 od wiersza 22 do rozdziału 18 wiersz 14. Spór o pierwszeństwo. Spór o pierwszeństwo to znaczy o wielkość przed Bogiem. Spór o pierwszeństwo, wielkość w rodzinie ludzkiej wygrał tylko Jezus, gdy w krzyżu pokonał szatana swoją pokorą i ofiarą. Nie ma większej istoty. Chcesz być wielki na tej ziemi, służąc Chrystusowi? To proszę bardzo, pozwól, że Jezus w tobie przez zmartwychwstanie się obecni i będziesz mógł dużo zła wziąć na siebie, tak wziąć to zło, żeby szatan w tobie przegrał, a wielu ludzi zbawiło się. I ostatnie perykopa Księgi Liczb, rozdział 21 od wiersza 10 i do rozdziału 25 wiersz 18. Po co Duch Święty daje fenomen Balaama, proroka pogańskiego, który od Boga ma wielkie dary, dar jasnowidzenia, jasnosłyszenia, dar uzdrawiania ludzi, ale jednocześnie jest chciwy, a też mu zależy na sławie. Otóż Balaam jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy poznali Boga prawdziwego, ale go nie wybrali. Balaam podczas swojej misji u króla Balaka ma wizję czterech Ewangelii, czyli poznał do końca sekret wybrania narodu wybranego, że nie są wybrani dla siebie, tylko oni są wybrani, żeby z nich przyszedł Jezus, gwiazda, która da ludzkości cztery Ewangelii, zbawienie wszystkich narodów. Poznał to w czterech wizjach. Mimo że poznał i pierwotnie zrezygnował z tych propozycji Balaka, a jednak okazuje się, że ostatecznie wtedy, kiedy jego ojczyzna została zagrożona w jego mniemaniu, w mniemaniu jego króla, Aram przyłączył się do koalicji przeciwko Izraelitom i posłużył się objawieniem Bożym, żeby Izraelici zostali zwiedzeni, uwiedzeni przez kult bogów płodności. Czy objawienie Boże wykorzystał do swoich sukcesów, do doczesnych korzyści. Dalej jest mowa o nowym spisie, ponieważ jest powołany nowy wódz, Jozue. No i wreszcie Jahwe przy pomocy Izraelitów prowadzi świętą wojnę z Madianitami. Po zwycięstwie nad Madianitami jest początek podziału zdobytej ziemi, czyli za Jordanię. To zdobycie i podział ziemi to jest też proroctwo, że Chrystus zmartwychwstały podzieli się z każdym ze swoich wyznawców jakimś duchowym darem. Temu da taki dar, temu taki, każdemu inny. I odpowiednik tego w Ewangelii Mateusza, rozdział 18, wiersza 15 do 35. To Jezus w świętej wojnie zwycięża szatana, ducha pychy, nienawiści. I Jezus w Ewangelii Mateusza obok siebie stawia obowiązek mówienia prawdy i przebaczenia. I mówić prawdę i przebaczać. Bo Jezus nigdy nie byłby odrzucony i ukrzyżowany, gdyby nie mówił prawdy. Ale prawdę czynił w miłości, to znaczy w krzyżu, biorąc na siebie w postawie baranka Bożego zło, agresję. I poenta jest taka, kto nie postępuje jak Jezus, jego wiara jest na poziomie Balaama. Poznał, ale nie żył tym, nie wybrał tego. Poznał prawdę, ale nie wybrał prawdy, nie żył dla prawdy. A przede wszystkim, kto nie przebacza tym przebaczeniem, który jest w Chrystusie zmartwychwstałym, a jest to przebaczenie, które jednocześnie zbawia, ten żyje jak pogański Balaam. Ma niezwykłe dary Ducha Świętego. Poznanie, dar jasnowidzenia, co się stanie. A jednak nie przebaczając, przebaczeniem Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie jest Balaam. Taka jest puenta. Taka panorama była konieczna. W głowach zawirowało od ilości informacji, ale to taką panoramę trzeba było zrobić.